Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Nazwałem tą konferencję Perła konsekracji, niezasłużony dar. Jak wysłałem tego SMS-a z takim tytułem, to się przestraszyłem, że ten tytuł jest zbyt patetyczny. Chociaż rzeczywiście o treści, który jest w tym tytule, chcę mówić. Bo takie mam przekonanie, jak myślę o konsekracji, że to jest perła. Że to jest coś niezwykle cennego. Na pewno w oczach Bożych i miejmy nadzieję, że również w naszych. Na początku przeczytam wiersz. Niedługi. Ostatnie dwa dni spędziłem u sióstr tutaj, nazaretanek. I trafił w moje ręce wiersz siostry Bożeny, który tak naprawdę naszkicował mi tą konferencję. Wiersz brzmi tak. Jestem, kim jestem? Ziarnko piasku, nim zaistniało, miłowane pierwej. Będzie, co będzie. I choćby nawet miejsca zawsze na perłę. I pozwolę sobie podążyć za tym wierszem. Wydaje mi się, że warto zacząć od tego, kim my jesteśmy. A może jeszcze lepiej zacząć od tego, kim jest Bóg. To jest pytanie świętego Franciszka. To jest jego modlitwa. Święty Franciszek modlił się wiele razy takimi słowami. Kim jesteś Ty, Panie, a kim jestem ja? Kim jesteś Ty, a kim ja? Kim Ty, a kim ja? I dodawał, jeśli to pojmę, pojmę wszystko. Kim jesteś Ty, a kim ja? Kim jest Bóg? Papież Franciszek trochę nam pomaga. Mówi tak. Który fragment z Biblii jest najważniejszy? Od czego zacząć chrześcijaństwo? I mówi, nie od przykazań, ale od modlitwy Ojcze Nasz. Bo ważniejsze jest to, kim jesteś, od tego, co masz robić. Najpierw musisz wiedzieć, kim jesteś, że jesteś umiłowanym dzieckiem Ojca, który jest miłością. A potem, jak to zrozumiesz, będziesz wiedział, co masz robić. I będziesz wypełniał przykazania, i będziesz żył błogosławieństwami, i będziesz żył radami ewangelicznymi i tym wszystkim, do czego Pan Bóg Cię zechce zaprosić, powołać i w czym będzie Ci błogosławił i gdzie Cię chce doprowadzić. Najpierw to jest najważniejsze. Uświadomienie sobie, że moim Ojcem jest Bóg i że On mnie kocha, i że ja jestem z miłości, i że jestem chciany, i że jestem cenny, najcenniejszy w Jego oczach. Jeżeli by tak nie było, to by nie posłał Syna, aby oddał swoje życie za mnie. I taki jest początek. Nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem. Nie wyście mnie pierwsi ukochali, ale ja was pierwszy ukochałem, jeszcze jak byliście grzesznikami. I to jest prawda. Od tego zaczynamy. A później, jak zaczniemy, przez modlitwę, przez obcowanie z Bogiem, Ojcem, coraz bardziej się dowiadujemy, co mamy robić i gdzie mamy iść. Jaka jest wola Boża? Coraz lepiej rozumiemy Pisma, coraz lepiej rozumiemy własne życie. Ja bardzo kocham ojca Joachima, już świętej pamięci, i często do niego wracam. Niezwykle dla mnie inspirujące w tym kontekście były jego słowa na temat tego, czym jest modlitwa Jezusa Chrystusa. Jaka była istota modlitwy Pana Jezusa? To jest trudne zdanie, zdaję sobie z tego sprawę, bo pewnie wcześniej ojciec Joachim naczytał się mistrza Eckharta, a mistrz Eckhart dość trudnymi słowami, chociaż pięknymi i głębokimi, pisze. I ojciec Joachim mówi tak, czym była modlitwa Jezusa? Była nieustannym poznawaniem tego, jak jest poznawany przez Ojca jako Jego Syn. Uproszczę to. Modlitwa Jezusa jest nieustannym poznawaniem, jak Ojciec Go widzi. I czy moja modlitwa jest tym samym? Jeżeli ja mam iść za Jezusem, jeżeli ja mam iść zgodnie z Jego radami, żyć tak jak On, to czy moja modlitwa też nie powinna w swej istocie tym się cechować? Czyli być nieustannym poznawaniem, odkrywaniem, jak widzi mnie kochający Ojciec. I jeżeli ta modlitwa nasza do tego się nie odnosi, to bardzo często mamy kłopoty z modlitwą. Kręcimy się w kółko. Nie radzimy sobie, bo nie mamy tego punktu odniesienia. I tak naprawdę możemy w modlitwie zrobić to, co zrobił marnotrawny syn. Przychodzimy do zgromadzenia. Starsi bracia, starsze siostry uczą nas modlitwy. Jak się modlić na brewiarzu. Pamiętam, jak byłem nowicjuszem, to jak pomyślałem sobie tak, jak się nauczę, kiedy, gdzie to przekładać, to już będę zbawiony. Siostry nowicjuszki wiedzą, o czym mówię. Starsze siostry zapomniały. Takie łatwe. Nie. Jakby rzeczywiście nauczyłem się różańca, nauczyłem się brewiarza, nauczyłem się litanii, nauczyłem się takich innych modlitw. A i zapomniałem po co. A może nie tak. Nie zapomniałem, ale wziąłem to wszystko, tą część majątku i poszedłem. Potem modliłem się, modliłem, modliłem, modliłem i nagle się ocknąłem, że jestem pusty, że jestem pusta. Że gdzieś jestem może właśnie między świniami, prawda? Nikt mi nic nie daje, chodzę głodny, mam puste ręce. Gdzie jest Ojciec? Ja bardzo głęboko wierzę też w taką interpretację tej przypowieści. Bo co to była ta część majątku, którą ten chłopiec wziął? Jeżeli Ojciec jego jest miłością, to czego on się nauczył w domu? Miłości. Więc bierze tą swoją miłość i idzie pomagać innym. Tylko, że bardzo szybko pośród tych celników i grzeszników rozmienia się na drobne. Jest bardzo gorliwy i bardzo szybko traci to. Myślę, że wiele osób konsekrowanych, wielu z nas, tak zwanych pomagaczy, ma ten kłopot. Tak bardzo służyliśmy, tak bardzo pomagaliśmy innym, że nagle budzimy się z pustymi rękami, z pustymi sercami i nie wiemy, jak wrócić do domu Ojca. Jezus też wyszedł z domu Ojca. Tylko On, jak widzimy w Ewangelii, cały czas miał kontakt z Ojcem. I o to się troszczył, jak o nic innego na świecie. Swoich uczniów zostawiał, wszystkich chorych, cierpiących zostawiał, aby iść do Ojca. O tym nigdy nie zapominał. I tylko w tym de facto się różni od syna marnotrawnego. I dla nas to jest bardzo istotna podpowiedź, żebyśmy właśnie nie skończyli z pustymi sercami, z pustymi rękami. Potrzebujemy nieustannie wracać do Ojca, nieustannie do Niego się zwracać, nieustannie sobie przypominać, że On mnie kocha, że On mnie chce widzieć, ze mną rozmawiać, że cały czas jest przygotowany, ma dla mnie dary. Dlatego Jezus właśnie uczy tej modlitwy. Naucz nas modlić się. I On mówi, mówcie, Ojcze nasz, któryś jest w niebie, niech się święci Twoje imię, niech przychodzi Twoje królestwo i tak dalej. Daj nam chleba i tego z ziemi, i tego z nieba. I nie dopuść, byśmy ulegli pokusom, ale nas zbaw. Daj nam Zbawiciela Jezusa, daj nam Pocieszyciela Ducha Świętego. To jest ta tajemnica. Jeżeli o tym zapomnimy, naprawdę dochodzimy do takiego momentu, kiedy nasze piękne życie konsekrowane, ta perła traci blask. Nie świeci. Gdzieś jest pogubiona właśnie w tym błocie między tymi świniami. Ale jednocześnie, tak jak w tej przypowieści o synu marnotrawnym, jest nadzieja, że ja mogę wstać i wrócić do mojego Ojca i On wybiegnie mi naprzeciw i mnie weźmie w ramiona i mi założy najpiękniejszą szatę i pierścień i sandały i wyprawi dla mnie ucztę, Eucharystię. To jest początek. Chcę też powiedzieć o tym, z czego perła powstaje. Żeby powstała perła, potrzeba zranienia. Perła powstaje z tego, że w tej małży, w tej muszli zagnieżdża się albo ziarnko piasku, albo jakiś pasożyt. I ta małża, broniąc się, odkłada coraz to kolejną i kolejną warstwę tej masy perłowej, którą jest muszla wyścielona. I właśnie rok po roku, właśnie to, co było zranieniem, co uwierało, co właśnie było jakąś przeszkodą, obcym ciałem, staje się klejnotem. To można lepiej zrozumieć, jak myślimy o płodności, o rodzicielstwie. Może to nie jest najbliższa analogia, ale mi się tak to kojarzy, że jak kobieta przyjmuje nowe życie, to ono jest jakby jej, ale nie jest jej. Jest innym ciałem. Jest zjednoczone z nią to dziecko, ale nie jest nią. I ona daje temu dziecku ciało. Dzień po dniu, tydzień po tygodniu, miesiąc po miesiącu. A później, kiedy jest poród, jakby otwiera się i powstaje inny człowiek. Skarb, klejnot. To jest tajemnicze, że właśnie z tego ziarenka, z tego zranienia, że to jest coś obcego, jednocześnie przez miłość jest to coś mojego, ale nie tak mojego, że ja to posiadam, ale tak mojego, że ja to kocham. I tak jak w naturze, jeszcze bardziej dzieje się to w duchu. Święty Augustyn mówi bardzo jasno, jeżeli matka zrodzi dziecko tylko w ciele, to za mało. Musi też zrodzić to dziecko w duchu. I to jest nawet ważniejsze. Jeżeli Bóg mnie chciał takiego, patrzymy na siebie w lustro, myślimy, jak On mógł chcieć tego. A jednocześnie tak. i chciał mnie, jak byłem maleńki, jak byłem chłopcem, dziewczynką i jak jestem dorosły, jak będę starcem. I może już naprawdę niczego nie będę mógł pokazać, niczym się pochwalić, tym bardziej mnie kocha. Im mniej jest właśnie tego, czym mogę się wykazać, tym robimy Mu więcej miejsca na Jego miłość, na Jego obecność. I to zupełnie inaczej wygląda niż z naszej ludzkiej perspektywy, kiedy ja jestem bardziej czy mniej pożyteczny czy potrzebny. Nie tak widzi Bóg jak człowiek. I ja dla Niego zawsze będę cenny i będę skarbem. A jednocześnie On zna moją wartość. Wie, jakie mi dał talenty. Wie, jakie mi dał dary. Wie, w czym mi pobłogosławił. I nie zamierza tych talentów zasypać. I nawet gdy my stawiamy sobie pytanie, co z nami będzie? Co ja mam robić? Jak ja mam tych wszystkich swoich talentów, darów użyć? I bardzo często nie mam odpowiedzi, to nie martwmy się. On wie. Począwszy od tego, to kiedyś mi taka Krysia powiedziała, mądrzejsza ode mnie na pewno, powiedziała mi tak: ojcze, ziarnko wie jak rosnąć, nie trzeba go uczyć. Tylko trochę trzeba się zatroszczyć, ono wie jak rosnąć. Drzewo, które w nim jest, jest tam już. Nie musisz go stwarzać, nie musisz go wymyślać. Też jest tak z nami. Bóg wie doskonale, co w nas jest złożone i w jaką stronę my mamy rosnąć. I może my się zbytnio tym przejmujemy, zbytnio się tym trapimy, co my mamy robić, jak mamy robić, zamiast po prostu zwrócić się do Niego z tym pytaniem, że może za bardzo kombinujemy po swojemu. To bardzo piękne jest, kiedy możesz się zwrócić do Boga, tak jak młody Samuel. Mów, Panie, bo sługa Twój słucha. Mów, Panie, bo sługa Twój słucha. Może to jest też dobry pomysł na każdy czas. Ile bym nie miał za sobą lat życia zakonnego, żeby wrócić do tej modlitwy Samuela. Przecież wiara rodzi się ze słuchania. Pierwsze przykazanie jak brzmi? Szema Izrael. Słuchaj Izrael. Słuchaj. Kiedyś z bratem Janem rozmawiałem i pytam go tak: bracie Janie, jak słuchać? Jak słuchać? Jak usłyszeć? Jak usłyszeć? On mówi, tak na mnie patrzył i mówi: po pierwsze, żeby usłyszeć, to trzeba słuchać. Prosto. To w ogóle jest bardzo piękne. To ojciec Michał Zioło, który był dominikaninem, a potem został trapistą, właśnie opowiada, jak to do trapistów czasami przyjedzie jakiś dziennikarz i robi wywiad. I najpierw robi wywiad z młodymi ojcami i właśnie pyta, jak to właśnie, na czym polega takie życie kontemplacyjne, prawda, u trapistów, prawda. Więc ci młodzi, prawda, mówią, że tak, to jest naprawdę głębia, to rzeczywiście modlitwa, Tomasz Merton, tutaj tradycja, Bernard Clairvaux, te wszystkie właśnie piękne pisma, głębokie, kontemplacyjne. Trzeba dużo studiować, dużo czytać, trzeba zagłębiać się, trzeba poświęcać czasy na modlitwę, wyciszyć wszystkie emocje, wyciszyć to, co przeszkadza. I później ten dziennikarz idzie do takiego staruszka ojca i mówi: a na czym polega życie u trapistów, proszę ojca? A on mówi tak: dobrze jem, dobrze śpię, dobre jest życie u trapistów. Który jest bliżej prawdy? Zostawiam bez odpowiedzi. Być szczęśliwym, być prostym, być na swoim miejscu i robić, co do mnie należy. To nie zaprzecza temu wszystkiemu, co było wcześniej. Ale jednocześnie czasami tak się na tych palcach wspinamy, robimy, wywracamy się na lewą stronę, a tu cała prawda jest obok. Mężczyźni to też mają, tak? Pamiętam właśnie, też Michał Zioło, jak właśnie zaraz po święceniach przyjechał do Tarnobrzega, z którego pochodził, poszedł do proboszcza, do przeora, właśnie przygotować prymicję. Więc potem wrócił do domu i przy obiedzie mamie opowiada, że właśnie byłem u proboszcza, byłem u przeora, wszystko załatwiłem, prawda, że tutaj będzie bryczka, tu będzie wieniec, tu będą dziewczynki od komunii, tutaj będą bielanki, tu będą ministranci, tutaj będzie procesja, tu będzie brama, tu będzie... A mama mówi, synku, ale się nie przeżegnałeś przed jedzeniem. To nie o to chodzi, żeby ośmieszać jedno i drugie, bo na wszystko jest miejsce i czas, ale jednocześnie, żeby zobaczyć to prosto, że ja nie muszę zarabiać na miłość. Ja nie muszę się wykazywać, jestem wzorowym zakonnikiem, jestem znakomitą, nienaganną siostrą zakonną. Umęczę się tylko tym. To nie znaczy, że mam się nie starać. To nie znaczy, że mam nie przykładać się do tego, co jest mi powierzone. Ale mieć głęboką świadomość tego, skąd jestem, dokąd zmierzam i kto tutaj właściwie rozdaje karty. I po co to wszystko? O co tu właściwie chodzi? Co tu jest wartością? Co tu jest trwałe, a co jest tylko po wierzchu? I może właśnie taki dzień jak dzisiaj, taki moment, kiedy my się zatrzymujemy właśnie nad tymi podstawowymi pytaniami o konsekrację, jest taką szansą dla nas, żeby właśnie odwołując się do naszego chrztu, do naszego początku i do tego, jak przechodzimy z tego świata do domu Ojca, żyjąc tu tylko kilka lat, a jednocześnie przeznaczeni do wieczności i będący jakoś znakiem życia wiecznego w tym świecie, prawda? Zatrzymujemy się, żeby podziękować. Dziękuję Ci, Panie Boże, za to, że jestem ochrzczony, czyli konsekrowany. Dziękuję Ci, Panie Boże, że wypowiedziałeś nade mną, tak jak nad Panem Jezusem, to jest mój syn, to jest moja córka umiłowana, w której mam upodobanie. Że później mnie prowadziłeś, pielęgnowałeś, byłeś przy mnie w różnych momentach, bliżej w tych trudnych niż w tych pięknych, łatwych i przyjemnych. Nigdy się mnie nie zaparłeś, nigdy się ode mnie nie odwróciłeś. Zawsze byłeś tym kupcem, który poszukuje pięknych pereł. Sam będąc najpiękniejszą perłą, widzisz tą dla Ciebie najpiękniejszą perłę we mnie. Perły też mają taką cechę, że mimo, że są bardzo podobne, każda jest wyjątkowa, niepowtarzalna. I że sprzedałeś wszystko, co miałeś, oddałeś życie, aby kupić ją, aby kupić mnie. I zmartwychwstałeś, abym ja mógł iść i stawać się poszukiwaczem pięknych pereł dla Ciebie. Cóż masz, czego byś nie otrzymał? A jeśliś otrzymał, to czemu się chełpisz tak, jakbyś nie otrzymał? Ale ja się będę chełpił. Będę się chełpił tym właśnie, że otrzymałem. Bo to jest przecież moja największa radość i szczęście, że Bóg tak mnie ukochał, że dał mi to wszystko. I niczego nie chce mi odebrać, tylko chce mnie jeszcze i jeszcze wywyższyć. Że mnie, który jestem właśnie tą perłą, chce jeszcze oprawić w jakiś klejnot. Nie zostawić mnie samego. Właśnie uczynić ze mnie sznur pereł, bo nikt z nas tu nie jest sam. Jesteśmy klejnotem złożonym z wielu pereł w tej katedrze. I to jest chlubą Jezusa. Jak myślicie, jak On na nas dzisiaj patrzy, to co w Nim się dzieje? Czy On tu przyszedł się smucić nad nami? Czy nie przyszedł raczej cieszyć się i tańczyć z radości, że nas tu ma? I pamięta też o tych, którzy nie mogli tu przyjść, bo mają pracę, zajęcia inne, bo mają jakieś inne przeszkody, może są chorzy, cierpiący. On ich też pamięta, On też tu ich widzi. I patrzy w serca każdej siostry, każdego brata tutaj. Widzi w waszych sercach tych, których tam nosicie. Którzy są konsekrowani, czy przez chrzest, czy przez śluby zakonne, czy przez to, że przyjmują komunię świętą, konsekrowany chleb, właśnie, żeby być w jedności. To jest ta tajemnica, w której mamy uczestniczyć. On po to nas tutaj zgromadził. Nie ma na nas żadnego innego pomysłu, tylko żeby nas wziąć i razem, i każdą z osobna perłę wypolerować, odnowić, odświeżyć, pozwolić się ucieszyć nam, jacy my jesteśmy piękni w Jego oczach. Jeszcze, żeby nam dać kolejne warstwy tej masy perłowej, abyśmy byli jeszcze piękniejsi, jeszcze więksi, jeszcze bardziej mili i Bogu, i ludziom, którzy pragną żyć dla miłości. I czytamy też w Ewangelii takie zdanie. Nie dawajcie psom tego, co święte. Nie rzucajcie pereł przed świnie. I to prawda. A jednocześnie przyglądamy się Jemu, który dał się psom. Ja wiem, o czym mówię. Co znaczy dominikanin? Psy pańskie. Jaka to jest niezwykła przygoda być psem pańskim, dla którego Jezus nie posłuchał własnego słowa, tylko dał to, co święte, psom. Chociaż różnie to z nami bywa. Nie jesteśmy najświęci. Pamiętam, jak wybierałem się do zakonu, już byłem uwiedziony trochę, ale bardzo się bałem, że jak pójdę do dominikanów, to oni mnie jakoś wypiorą mi mózg, jakoś mi złapią i do tej sekty wepchną. Myślałem 2 miesiące, co mam zrobić, żeby nie dać się temu oszukać. Po 2 miesiącach wymyśliłem 2 zdania. Jeżeli ja tam pojadę i ten ojciec od powołań powie mi, że to jest najlepszy zakon na świecie, albo jak mi powie, że to dla mnie jest ten zakon, to na pewno nie wstępuję. I pojechałem do Poznania, bo tam był wtedy nowicjat. Ten ojciec nie miał przez 2 dni dla mnie czasu. Dopiero 3. dnia nowicjusz przyszedł i powiedział, że tam ojciec Paweł czeka. A ja już się kładłem spać, ale się ubrałem, poszedłem, otwieram drzwi, nie zdążyłem usiąść. A on mówi tak, wiesz co, bo to nie jest najlepszy zakon na świecie, a może to nie dla ciebie jest. I to jest taka sytuacja. Wtedy zrozumiałem, o, to już są nie przelewki. Ale to jest dokładnie to, że ja przychodzę, że jestem zaproszony, nie rozumiem tego, nie wiem, dlaczego ja, a nie ktoś inny. Nie wiem, jak to jest. A jednocześnie tak, to jest dla mnie, dla psa, dla mnie, którego się Jezus nie przestraszył i dał mu to, co święte. Jest też dla świń. Widzimy go na krzyżu poszarpanego. On rzucił perłę swojego życia przed świnie. I one go poszarpały, ale on wiedział, co robi. I może na kogoś z nas to przyjdzie, że zostaniemy męczennikami dla Pana Jezusa. I możemy całe życie nie rzucać pereł przed świnie, ale może przyjdzie moment taki, kiedy Bóg powie: rzuć. Nie bój się. Ja cię ocalę. Nie, że ocalisz to życie tu na ziemi, ale że wypełnisz to życie, które ja ci dałem. I dzięki temu będziesz do mnie podobny. To też jest część mojej drogi. Bo nie ma życia bez krzyża. Bo nie ma życia zakonnego bez krzyża. Perła konsekracji, niezasłużony dar. Niezasłużony. Bo z miłości.